Wojna w Ukrainie.
Wojna w Ukrainie, 145. dzień rosyjskiej inwazji w 9. roku wojny reżimu Putina przeciwko Ukrainie. Według danych Sztabu Generalnego Ukrainy do dzisiaj Rosja straciła prawie 38 450 żołnierzy. Taka informacja właśnie dzisiaj została opublikowana przez Sztab Generalny. Witam się z Państwem, Paweł Bobołowicz z Polowego Studia w Polsce, ale gdzieś przy granicy z Ukrainą, chociaż granica nie będzie dzisiaj głównym tematem naszego spotkania. W Warszawie audycję realizuje Daniel Chybowski. Prawie dokładnie 8 lat temu, 17 lipca 2014 roku, Rosjanie zestrzelili pasażerski samolot malezyjskich linii właśnie kursu MH17. W wyniku ataku rakietowego zginęli wszyscy pasażerowie i załoga, łącznie 298 osób. Międzynarodowe śledztwo wykazało, że samolot został zestrzelony przez rosyjski system rakiet przeciwlotniczych Buk. System rakietowy należał do 53. Brygady Przeciwlotniczej z Kurska w Rosji. 24 maja 2018 roku władze Australii i Holandii oficjalnie oskarżyły Rosję o katastrofę samolotu. Do dzisiaj Rosja i jej marionetki z tak zwanych republik ludowych zaprzeczają sprawstwu odpowiedzialności Rosji i dalej rozpowszechniają najbardziej nieprawdopodobne scenariusze tego wydarzenia. Oczywiście w żadnym z nich Rosja nie ponosi winy. Wczoraj czytałem rosyjskie media i sieci społecznościowe. Pojawiały się to najbardziej abstrakcyjne teorie, łącznie z tymi osobami, które miały być tam przewożone, pozbawionymi wcześniej krwi, gdzieś w jakiś sposób prowadzonymi eksperymentami, a najczęściej pojawia się informacja, że samolot został zestrzelony przez Ukraińców, co oczywiście zostało zakwestionowane zarówno przez niezależne instytucje sądownicze, jak i też przez niezależne dziennikarskie śledztwo. Bellingcat to właściwie dziennikarze pierwsi pokazali, że za tę tragedię odpowiadają bezpośrednio Rosjanie. Niestety ten akt terroryzmu, bo czym może być innym jak nie aktem terroryzmu zestrzelenie pasażerskiego samolotu, nie doczekał się pełnego rozliczenia, potępienia. Sam Putin nie jest wskazany przecież w tych nawet międzynarodowych śledztwach jako osoba bezpośrednio odpowiedzialna, a powinien być za to rozliczony. Tydzień temu opowiadałem Państwu o Bachmucie, prezentowałem dla Państwa podziękowania dla Polaków od pana Sergija. Rozmowę z nim nagrywałem na targu, może w tym samym miejscu, gdzie kilka dni później, w ostatni piątek, spadła rosyjska rakieta. Inne tego dnia spadły w centrum miasta Bachmut. Zginęła jedna osoba, trzy zostały ranne. Pan Sergij tydzień temu mówił, że i tak Ukraina zwycięży. Mówił to w tym samym czasie, gdy w odległości kilku kilometrów rozrywały się rosyjskie pociski artyleryjskie. Wypełnione ludźmi bachmuckie targowisko wywoływało taką myśl, że może być to cel dla putinowskiej armii, że nie ma jakiejś bariery Putin i jego żołnierze w głowie, że strzelają do ludności cywilnej, a ludność jest właściwie bez wyboru, bo gdy się o to pytałem mieszkańców, oni też mieli świadomość, że pociski mogą w każdej chwili spaść na nich. Nie mówili rakiety, bomby, pociski mogą spadać wszędzie, a my musimy starać się jakoś w miarę normalnie żyć, pracować, jeść. Rosjanie, mając wyraźny problem z uzyskaniem przewagi nad ukraińskim wojskiem, wciąż ostrzeliwują cywilne cele i nie tylko w strefie przyfrontowej. Ubiegłotygodniowy barbarzyński atak na winnicę położoną z dala od bezpośrednich walk, zabicie 24 osób, ranienie 68. Cztery osoby znajdują się w stanie krytycznym jeszcze w szpitalu. To przecież działanie też typowo terrorystyczne. Kolejne, to o tych wydarzeniach w programie wschodnim opowiadał Jurek Wójcicki. Warto wrócić do tej jego tragicznej opowieści z Winnicy. Rosja do ataku na Winnicę wykorzystała rakiety Kalibr wystrzelone z okrętów podwodnych na Morzu Czarnym. Tu nie może być przecież mowy o jakimś przypadku. To jednak wyspecjalizowana, precyzyjna broń, bardzo droga broń. Zresztą gdyby nie ukraińska obrona przeciwlotnicza, kolejne dwie rakiety uderzyłyby w Winnicę, miasto, które liczy ponad 370 tysięcy mieszkańców. Rosjanie od razu po ataku kilka razy zmieniali wersję, dlaczego dlaczego do niego, dlaczego ostrzelali miasto, przynajmniej tego się nie wypierają, jak w przypadku w MH17. Tutaj jednak do ataku się przyznali, ale rosyjska propaganda twierdzi, że dzięki uderzeniu zniszczono grupę nacjonalistów, później twierdzono, że zniszczono skład amunicji, a ostatnie komunikaty rosyjskiego Ministerstwa Obrony ogłosiły zniszczenie kierownictwa sił powietrznych Ukrainy. Prawda jest taka, że ofiarami tego ataku byli cywile, w tym kobiety i dzieci. Być może Rosjanom udaje się czasem też zniszczyć cele wojskowe, ale by to uzyskać, nie mają oporu, by zabijać cywilów. W jednym z ukraińskich miast ponad tydzień temu oglądając zbombardowaną fabrykę, która być może miała też znaczenie wojskowe i być może Rosjanie rzeczywiście chcieli coś tam zniszczyć, ale wokół fabryki widziałem też zniszczone rosyjskimi rakietami nowe bloki, w których zginęli cywile. Być może to pociski przypadkowo uderzyły w te mieszkalne budynki. Może, ale i tak nie można uznać, że taka jest po prostu cena wojny. To nie cena wojny, to są skutki pobłażania terroryście Putinowi. Swoją drogą pewnie Państwo pamiętacie taką austriacką minister spraw zagranicznych Karin Kneiss, która na swoim weselu tańczyła z Putinem. To było w 2018 roku, gdy świat już nie powinien w ogóle mieć złudzeń co do zbrodniczego charakteru rządów Kremla, a jednak jak widać nie przeszkadzało to przedstawicielom unijnych elit imprezować z tym krwawym dyktatorem. Pani była już minister spraw zagranicznych Austrii i ostatnimi dniami uciekła zresztą ze swojego kraju. Pewnie gdzieś na jej koncie jest wystarczająco dużo środków do tego, by się cieszyć życia, korzystać z jego profitów. Z profitów bycia lobbystą Putina przez długi czas, a przecież jakbyśmy sobie wrócili do tamtych lat i czytali wypowiedzi, to były to wypowiedzi poważnego ministra spraw zagranicznych, poważnego kraju w Europie. W tym kontekście tych opowieści o tych lobbystach Putina już nawet nie chcę się wspominać o Schröderze, otoczeniu Mogherini i wielu innych osobach, które wprost po prostu funkcjonują na tych listach Gazpromu, były finansowane i blokowały możliwość mówienia o Putinie tego, co po prostu jest prawdą. Swoją drogą jestem ciekawy, kiedy wyjdzie na jaw, ile pieniędzy na konta różnych europejskich polityków wpłynęło za promowanie na przykład polityki klimatycznej, zamykanie elektrowni, uzależnianie się od rosyjskiego gazu, który jakże przecież jest ekologicznie pozyskiwany. Kraj, który tak zmuszał inne państwa do rezygnacji z tradycyjnych surowców, właśnie pierwszy ogłasza, że powraca do energetyki węglowej. Chodzi oczywiście o czyste ekologicznie Niemcy, które najpierw przez swoje gazowe interesy z Rosją de facto pozwoliły na rosyjski atak na Ukrainę, doprowadziły do sytuacji, w której Rosja na gazie mogła zarobić pieniądze na prowadzenie tej wojny. A teraz Niemcy ogłaszają, że 16 elektrowni wykorzystujących paliwa kopalniane będzie przywróconych do działania. Kolejnych 11 będzie miało przedłużony czas eksploatacji. Cóż, zapewne Berlin nie musi się obawiać kar Unii Europejskiej. Dla środowiska oczywiście neutralne są też rosyjskie rakiety, bomby, czołgi, samoloty i miny. Niemców bardziej przeraża wizja nieogrzewanych zimą domów niż tysiące niewinnych ofiar na Ukrainie. Tak sobie przypominam Merkel i jej działania od 2014 roku, uniemożliwianie Ukrainie skutecznej obrony. W 2014 roku, mówi o tym wielu ekspertów wojskowych, mówią o tym ukraińscy żołnierze, praktycznie Ukraińcy już wchodzili do Ługańska, mogli odbić to miasto, z dużym prawdopodobieństwem mogli też odbić Donieck, ale gdzieś przyszedł ten rozkaz, który był wynikiem właśnie zachodnich nacisków, że nie można rozdrażniać Rosjan, że nie można ich upokarzać. Skąd to znamy teraz w 2022 roku? Mowa o tym, by nie upokarzać Putina. Terrorysty Putina wciąż powraca. No i ten atak terrorystyczny z winnicy z ubiegłego tygodnia, a to nagranie tragiczne, gdzie mama, pani Iryna, pyta się swojej córki, Zajączku, dokąd my teraz idziemy, i idąc na zajęcia do logopedy i nigdy tam oczywiście już niestety nie docierając, zdjęcie zabitej małej Lizy w tym przewróconym wózku, poznał cały świat. Tak wygląda oblicze Putina. Putina, z którego stać na to, by z podwodnego okrętu na Morzu Czarnym wystrzelić śmiercionośne rakiety, których ofiarami stają się przede wszystkim i kobiety, i dzieci, ci cywile, którzy są w tych ostrzeliwanych miastach, w różnych miejscach na Ukrainie. Jak państwo popatrzycie, to ostrzelana winnica jest daleko od strefy frontowej. Ona jest nazywana czasami, że jest położona w centralnej części Ukrainy. Niektórzy uważają, że to jest zachodnia część Ukrainy, to Podole. Historyczna dzielnica, która tak związana z Rzeczpospolitą, winnica, miasto, które tak też bliskie w tym duchu Rzeczpospolitej każdemu z nas, aż ciężko sobie to wszystko wyobrazić. No cóż, Putin wciąż nie musi się martwić ani o pieniądze, ani o swój wizerunek. Wie, że świat nie uzna go za terrorystę. Teraz wykorzystuje jeszcze do ostrych stwierdzeń nie samego siebie, tylko Miedwiediewa, swojego nadwornego, byłego prezydenta, byłego premiera, który straszy świat wizją totalnej wojny nuklearnej. To też przecież jest terroryzm, to jest szantaż po prostu. A jak na to odpowiada świat? No cóż, cały czas brakuje tej jednoznacznej odpowiedzi. Jurek Wójcicki w tej korespondencji mówił o reakcji sekretarza generalnego ONZ-u, który w takim dyplomatycznym tonie, nawet chyba nie wymieniając nazwy winnica, wspomniał po prostu o tym ataku rakietowym. To ciekawe, bo Guterres, gdy był w Kijowie, sam przecież doświadczył ataku rakietowego tego dnia. Putin też nie miał żadnych wątpliwości, że nie musi się obawiać jakiejś tam Organizacji Narodów Zjednoczonych. Kijów ostrzelał. Takie gorzkie refleksje w poniedziałek o terroryście Putinie, którego świat boi się terrorystą nazwać i czeka, żeby rzeczywiście być może dokonał zniszczenia tego wszystkiego, co jest nam bliskie i co przez tysiąclecia budowaliśmy, tworząc zachodnią cywilizację, której po prostu Putin nie cierpi. Dzisiaj jeszcze chciałbym państwu przedstawić tekst Moniki Andruszewskiej, tekst o pracy dziennikarzy, ale najpierw posłuchajmy piosenki Artema Piwowarowa Oj na Holi. Artem Piwowarow, Oj na Holi. Chciałbym kiedyś gościć na antenie Monikę Andruszewską, polską korespondentkę, która pracuje na Ukrainie, która pisze między innymi do Tygodnika Powszechnego, ale Monika w swojej chyba skromności nie chce występować w mediach, od dawna odmawia udzielania wywiadów. Rzadziej też ostatnim czasem pisze, ale cały czas jest na Ukrainie i robi rzeczy wielkie. Rozmawiałem wczoraj z Moniką i gdy kolejny raz nie chciała przyjąć zaproszenia i opowiedzieć o tym, o czym napisała na Facebooku, to po prostu powiedziałem, że przeczytam jej wpis, który zamieściła na Facebooku. Wpis pokazujący i odnoszący się do pracy korespondentów wojennych, dziennikarzy, też polskich dziennikarzy, nas wszystkich, którzy pokazują, jak wygląda konflikt na Ukrainie, jak wygląda rosyjska agresja. Agresja też w kontekście tych wydarzeń, o których wcześniej państwu opowiadałem, w kontekście winnicy, ale nie tylko. I Monika wyraziła zgodę, więc to, co teraz państwu zaprezentuję, to nie jest mój tekst, to nie są moje słowa, to słowa Moniki Andruszewskiej, ale z którymi głęboko się zgadzam. Monika Andruszewska. Matka maleńkiej Lizy, zamordowanej rosyjską rakietą, leży na oddziale intensywnej terapii. Z trudem oddycha. W ręce włożono jej telefon, gdzie widać wideo z jej jeszcze żywą córeczką. Wyje z bólu i rozpaczy. Wciskają jej pod nos mikrofon i proszą o komentarz. Ukraiński dziennikarz i jednocześnie fikser włoskiej telewizji Rai News 24 publikuje wideo na Facebooku z patetycznym opisem. Wideo natychmiast publikują wszystkie media z nagłówkami: matka zabitej dziewczynki udzieliła pierwszego wywiadu. Użytkownicy sieci społecznościowych są oburzeni, bo dzień wcześniej rodzina podkreślała, że matka wciąż pyta o córeczkę i starają się unikać jej tematu, bo rozpacz pogarsza jej stan. Kto wpuścił dziennikarzy na oddział do ciężko rannej? Dziennikarz zapewnia, że miał pozwolenia, a matka zgodziła się na wywiad, co jest natychmiast wyśmiane, bo jak osoba, której życie jest wciąż jest zagrożone, na silnych środkach przeciwbólowych może się na cokolwiek samodzielnie zgodzić. Dziennikarz raz po raz usuwa swoje wideo, by pozbyć się negatywnych komentarzy, a osoby krytykujące oskarża o to, że są botami Kremla, chcącymi ukrywać prawdę o ofiarach rosyjskiej zbrodni. W ten sposób pozbywa się też komentarzy członków rodziny kobiety, którzy oświadczają, że o żadnym wywiadzie nie wiedzieli i grożą sądem. Widząc shitstorm, media szybko zmieniają nagłówki na takie w stylu wideo z matką zabitej dziewczynki oburzyło ukraińskie społeczeństwo. Kolejna odsłona. Po miejscowości, która dopiero co wyszła spod okupacji, jeździ zagraniczny dziennikarz i zatrzymuje samochód przed każdą kobietą, którą zobaczy na ulicy, pytając łamanym rosyjskim: przepraszam, czy była może pani zgwałcona lub zna kobietę, którą to spotkało? I kolejna odsłona. W innej miejscowości dziennikarze prawie że biją się nad mogiłą rozstrzelanej kobiety, mówiąc: to nasza mogiła, znajdźcie sobie własną. Odsłona. Dziennikarze na pogrzebie wciskają aparaty fotograficzne prawie że do trumny. Gdy wdowa z płaczem obejmuje trumnę, wszyscy podbiegają bliżej, by zobaczyć jej zapłakaną twarz. Rodziny mówią już, że na pogrzebach trzeba uważać, by nie płakać, bo wiadomo, że potem zobaczą swoje łzy we wszystkich mediach. I kolejna odsłona. Mieszkańcy Buczy i okolic dowiadują się o śmierci swoich bliskich, widząc ich sponiewierane ciała we wszystkich mediach i sieciach społecznościowych. Ważne, by był mocny kadr. Trupy. Są jeszcze jakieś trupy? Wypytują dziennikarze każdego na ulicy. Zasmuceni, bo trupy zabrano już do kostnicy. Rodzina, która tylko co musiała chować się przed rosyjskim wojskiem, teraz mówi, że boi się wyjść z domu, bo wszędzie są dziennikarze i rzucają się z kamerą na każdego, kogo zobaczą. Dziennikarze tłoczą się przy dopiero co przywiezionym ciele dziennikarza New York Times. Chcą sfotografować jego dokumenty i wystawić na Twittera, bo to w końcu taki news. Każdy chce być pierwszy. Chcą podnosić koc, którym przykryte jest ciało. Musi odgarniać ich policja. Jakąś godzinę później podbiega do mnie zagraniczny dziennikarz i pyta, czy ciało, które leży w tym samym miejscu, to sławny dziennikarz. Odparłam, że już nie. Teraz leży tu już starsza pani, którą przywieziono przy chwilę temu. Fakt, podsumowuje facet i odchodzi zasmucony, bo kogo obchodzą starsze panie, skoro takich już były setki, a kultowe ciało dziennikarza jedno. Jak się pani teraz czuje? Jak czuła się pani, gdy dowiedziała się, że syn zginął? Pytają dziennikarze wiele razy pobladłej matki, która ledwo stoi na pogrzebie swojego syna. Tak samo wypytują pracownika kosnicy, który zajmuje się identyfikacją zwłok. Jakie są teraz pańskie odczucia? Proszę je opisać. Pod Irpiniem starsza kobieta, która uciekając pod okupacji zmieściła swój cały dobytek w dwóch torbach, mówi mi: jak upadłam z tymi siatkami i zobaczyłam, że podbiegają do mnie młodzi mężczyźni, pomyślałam, że mi pomogą, a oni podbiegli, by zrobić mi zdjęcie, jak leżę, a tu jednocześnie strzelają, bałam się, że nie wstanę, nawet ręki mi nie podali. Przy wywożeniu cywili trzeba uważać, by nie zderzyć się samochodami dziennikarzy, które blokują drogę. Z pustymi oczami obserwuje ewakuację cywili, postawili auta obok i robią foty. Widzą, że nie wystarcza samochodów do ewakuacji, że wycieńczeni ludzie, staruszkowie, dzieci, całe rodziny, które spędziły tygodnie w piwnicach, teraz idą pieszo pod ostrzałem. Niektórzy nie mają siły iść i czekają, aż któreś auto ewakuacyjne do nich podjedzie. W jedno z takich miejsc wali pocisk, giną ludzie. Gdyby dziennikarze pomogli i udostępnili swoje wozy, to wszystko udałoby się wywieźć, ale ich ten dramat nie obchodzi. Liczy się nie ludzkie życie, ale obrazek. Do korygowania wielu strzałów rakietowych kacapy nie potrzebują nawet wsparcia szpiegów na miejscu, bo wyręczają ich media. Niektóre zagraniczne stacje nawet stawiają sobie stały stream, na przykład z centrum Lwowa, by od razu mieć nagrane, gdzie walnie. Po każdym ataku trzeba przeganiać dziennikarzy, którzy robią live'y bezpośrednio z miejsca strzałów. W miejscach wzrokowego kontaktu z wrogiem czasem nawet prowokują ostrzał, bo w momencie, gdy na przykład na miejsce ewakuacji cywili przyjeżdża kilkunastu dziennikarzy, kacapy widzą zagęszczenie ludzi i walą. Albo nagrywają przejeżdżający ukraiński sprzęt wojskowy, jeśli spotkają taki na drodze. Bo przecież to super, zagraniczna broń na Ukrainie. Na nie dziesiątki próśb o niedoustępnianie materiału przedstawiających przejazdy sprzętu, bo czasami z braku innych możliwości mają w miarę stałe trasy. Praktycznie prawie każdy dziennikarz musi mieć fotę w kamizelce kuloodpornej. Najlepiej na tle dymu i czyjegoś płonącego domu. Miejsc, gdzie zginęli ludzie. Miny poważne, bohaterskie. Nie masz takiej foty, to znaczy, że nie byłeś ostatnio na Ukrainie. W pierwszych godzinach rosyjskiej inwazji dziennikarz podczas wyjazdu z linii frontu ma gdzieś to, że żołnierz, który nas wywozi, jest roztrzęsiony tym, że zbombardowano właśnie miasto, gdzie przebywa jego matka. Że chłopak w ogóle nie jest kierowcą i ma problem w kierowaniu samochodem nawet i bez zagrożenia ostrzałem artyleryjskim. A w ogóle to trzeba milczeć, bo w każdej chwili może rozwalić nas kacapska bomba i kierowca musi być maksymalnie skupiony. Nagraj mnie, jak się ewakuuję, wymaga głośno wiele razy. Daję mu w mordę, by się wreszcie zamknął. Dziennikarz wrzuca na Facebooka zdjęcia ze szpitala nagiej kobiety, która walczy o życie po strzale rakietowym. Miejsca intymne zasłania krzyżykami. Na początku broni się, że to okej, bo nie widać twarzy, ale po dyskusji usuwa fotografię. Rodzice i bliscy tuż po śmierci żołnierza, zamiast w pokoju przeżyć swoją stratę, muszą monitorować media i sieci społecznościowe i wyzwaniać się do redakcji, by usuwały informacje o jego śmierci, bo ciało zwiadowcy wciąż nie zostało sprowadzone na teren kontrolowany przez armię, a gdy kacapy zorientują się, jak bardzo był znany, mogą uniemożliwić sprowadzenie go. Inna kobieta, karmiąc piersią maleńką córeczkę, dowiaduje się o śmierci swojego męża w nocy z wpisu dziennikarza na Facebooku, bo musiał być pierwszy, dostać lajki, nie pomyślał nawet, by poczekać, aż dowództwo poinformuje rodzinę o tragedii. Przez kilka miesięcy myślałam, czy o tym pisać, ale po wczorajszym wideo z ciężko ranną matką dziewczynki z Winnicy już nie mogę. Mogłabym takie scenki wymieniać jeszcze długo, do tego jeszcze dziesiątki, jak nie setki fejków i ubarwiania, ale o tym mówić już nie mam siły. Nie mówię o wszystkich, jest wielu kolegów, których pracę szanuję. Niektórzy potrafią pracować tak, by przede wszystkim chronić ofiary i godność, ale moim zdaniem trzeba mówić też o drugiej stronie zawodu, a tak zachowują się dziennikarze, zarówno zagraniczni w tym polscy, jak i ukraińscy. Chociaż ukraińscy dziennikarze starają się akurat być bardziej w porządku. W końcu wojna trwa u nich od lat. Nie budują swoich karier wojennych korespondentów na kilku miesiącach pracy na wojnie. Wiele redakcji z Polski dziwi się, czemu odmawiam wywiadów, czemu nie piszę. Pytacie też o to wy, moi znajomi. I to bardzo miłe, że czekacie, ale przepraszam, nie dam rady. Na czyjąś wyraźną prośbę, jak w przypadku jednej z rodzin, która od pewnego czasu chce, żebym napisała o ich poległym synu, może jeszcze coś napiszę, ale na razie mi ciężko się do tego zabrać. To wojna na lata, więc będzie czas. Dziennikarze odjadą w chwale do ciekawszych tematów. Wtedy możecie na mnie liczyć. Będę informować w mediach, co się dzieje. Ale teraz po prostu nie chcę, nie mogę. Nie chcę mieć nic wspólnego z tą zgrają. Nie chcę ani wykonywać z nimi zawodu, ani nawet żyć z nimi na jednej planecie. W pewnym momencie zaczęło mi być wstyd, gdy ktoś mówił o mnie, że jestem dziennikarką. Sorry, ale żygać mi się chce, gdy myślę o wszystkim, co tu widziałam. To dla mnie za duży wstrząs. Nie mam akurat na myśli rosyjskich zbrodni, tylko te zachowania kolegów. W dodatku ci sami ludzie potrafią się pluć, gdy ktoś próbuje działać inaczej i pomóc, zamiast żerować na cierpieniu Ukrainy. Bo lepiej być padlinożercą. Jak się widziało tuż przed rosyjską inwazją, realne rozczarowanie przybyłych na Ukrainę kolegów, że Putin jednak nie zaatakował wtedy, kiedy obiecywał, to naprawdę zmienia perspektywę. W pewnym momencie dziennikarze byli po prostu smutni, że niepotrzebnie tu przyjechali, bo przecież niektórych okrzyknięto wojennymi korespondentami, gdy przyjechali na Ukrainę tydzień przed inwazją, chociaż jeszcze nic się nie działo. Teraz, gdy są dziesiątki tysięcy ofiar, mam nadzieję, że chociaż wszyscy są zadowoleni. A to ofiary powinny być tu na pierwszym miejscu, w tym oceanie cierpień. Kacapy dostatecznie obdzierają ludzi z godności i bez pomocy dziennikarzy. Tak napisała Monika Andruszewska, która od 2014 roku jest korespondentką polskich mediów na Ukrainie, która wojnę obserwuje nie od 140 kilku dni, tylko obserwuje ten dziewiąty rok, ale obserwuje też pracę nas, pracę dziennikarzy, którzy niestety, ale czasami chyba faktycznie mamy wiele na sumieniu i ten wpis Moniki na Facebooku, który Monika pozwoliła mi dla Państwa przeczytać na antenie, jest wielkim takim bólem, krzykiem w tym bólu i takim może też wołaniem o to, żeby naszą pracę przemyśleć, żeby zastanowić się nad tym, co i jak robimy, czy pewne rzeczy rzeczywiście można w taki sposób przedstawiać, czy można gonić za sensacją, tak jak to opisała Monika. Monika opisała tutaj w tym tekście miejscowość Irpin, czy Irpień pod Kijowem, która była przez długi czas okupowana przez wojska rosyjskie. Monika z tej miejscowości, nie chwaląc się tym, to opisali ukraińscy dziennikarze, właśnie tam porzuciła w kamerę i ewakuowała ludzi w czasie ostrzału, w czasie tego, gdy rosyjskie pociski na cywilów spadały. Mam nadzieję, że ten gest zostanie dostrzeżony i Monika za tę swoją postawę zostanie uhonorowana. I Monika ma rację, chyba w życiu nie jest najważniejsze, by być dziennikarzem. Najważniejsze jest, by zachowywać się ludzko i o tym pamiętać. To tyle z tego tekstu Moniki Andruszewskiej. Jeżeli Państwo chcielibyście do niego powrócić, jest on w wolnym dostępie na profilu Moniki. Może w inny sposób trochę dzisiaj przedstawiłem Państwu wydarzenia tego 9 roku wojny na Ukrainie, ale te tematy wydają się też być szczególnie ważne. Dzisiaj pożegnam się z Państwem piosenką, po której oczywiście zapraszam na wiadomości. A jutro znowu postaram się opowiedzieć o kolejnych elementach wojny na Ukrainie. Żegnam się z Państwem, Paweł Bobołowicz, a teraz posłuchamy wykonawcy Monatik.